Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 22 marca 2026 roku. Minęła godzina 18.30. To jest wydanie specjalne Wieczoru Geopolitycznego poświęconego bieżącemu komentarzowi do agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Agresji niezgodnej z prawem międzynarodowym i niczym niesprowokowanej. Dziś główny temat to tajemnicze loty z Rzeszowa na Bliski Wschód. Wielokrotnie Państwo pytaliście o te loty. Ja również wspominałem o tym, że były takie informacje i dzisiaj chciałem przedstawić nieco więcej informacji. Natomiast na samym wstępie przypomnę tylko, że na Wieczorach Geopolitycznych mamy dwie części. Najpierw jest moje wprowadzenie, omówienie bieżących kwestii, tytułowej oczywiście kwestii. Natomiast druga część to jest ta część właściwa, ta najważniejsza, to jest oczywiście odpowiedzi na Państwa pytania, do których serdecznie zadawania zapraszam. Zapraszam na czacie wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą i także oczywiście zachęcam Państwa do komentowania, do swobodnego komentowania. Dzieje się bardzo dużo. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy są dziś obecni. Dziękuję za wsparcie, za to wsparcie i werbalne, i to materialne przekazywane przez Buy Coffee, przez zrzutkę, przez PayPal i wpłaty bezpośrednie. Dziękuję także partnerom kanału. I tutaj, szanowni Państwo, już przechodzę do tego głównego tematu, a mianowicie do tajemniczych lotów z Rzeszowa na Bliski Wschód. Po co tam do Rzeszowa przylatywały wojskowe samoloty z Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu? Jaki to ma związek z agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran? Jakie miało znaczenie lotnisko w Rzeszowie Jasionce, jeżeli chodzi o wylot ukraińskich specjalistów? Ukraińskich specjalistów, szacuje się, że ponad 200 ukraińskich ekspertów wojskowych już działa na Bliskim Wschodzie, a kolejnych kilkudziesięciu czeka na wysłanie. No i pojawia się pytanie, czy właśnie to Rzeszów nie stał się tym głównym centrum do wysyłania tychże specjalistów ukraińskich. Przyjrzyjmy się najpierw kwestii tych wojskowych samolotów z Bliskiego Wschodu, które miały lądować właśnie w stolicy Podkarpacia. Okazuje się, że w ostatnim czasie Rzeszów odwiedziły duże samoloty wojskowe, Boeing C-17A Globemaster w tej wersji trzeciej, Globemaster 3, to jest własność sił powietrznych Kataru, ale nie tylko. Te właśnie wojskowe samoloty należały także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Kuwejtu. I mówi się tutaj wprost, że doszło do różnego rodzaju transportów wojskowych, które miały na celu raz, że zabezpieczenie niektórych aktywów z tych państw Bliskiego Wschodu, dwa, że te niecodzienne trasy przylotów tych Boeingów miały zapewnić transport ukraińskich specjalistów do spraw zwalczania dronów i dostarczanie nowoczesnych pocisków przechwytujących. Mówiło się także o transportowaniu pocisków PAK-2 dla systemów Patriot na Ukrainę. No, takie spekulacje się również pojawiły. Od 28 lutego 2026 roku docierają do nas takie informacje o tych dziwnych ruchach, jeżeli chodzi o Rzeszów. Sam Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że wysłał ekspertów wojskowych na prośbę partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych. No i to jest coś, co rzeczywiście budzi zaniepokojenie, ponieważ jeżeli Ukraina już dzisiaj się chwali o tym, że jest w stanie produkować 2000 efektywnych i sprawdzonych w boju dronów przechwytujących dziennie, no to jest pytanie, jak wygląda kwestia zaangażowania tego państwa w wojnę na Bliskim Wschodzie, jak wygląda kwestia wsparcia Izraela i sojuszników amerykańskich w regionie. To jest także pytanie o ewentualny przyszły, o ewentualną przyszłą zmianę sojuszy Ukrainy, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że Ukraina dzisiaj prowadzi wobec Polski politykę przyjazną, politykę pokojową, jest wiele arogancji, jest wiele agresji w tej polityce związanej z kultem neobanderyzmu, z kultem no właśnie, zbrodniarzy. Mamy do czynienia z sytuacją, tak jak powiedziałem, tej niewiadomej, jaką jest zakończenie wojny na Ukrainie. No i to jest potężny problem. To jest potężny problem. W każdym razie dziś te transporty muszą budzić zaniepokojenie. Warto, aby władza informowała o tym, czy polskie terytorium jest wykorzystywane do przerzutu ukraińskiej broni i ukraińskich wojskowych na Bliski Wschód, czyli krótko mówiąc, czy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest czasem wykorzystywane w prowadzeniu wojny, bo z jednej strony mamy tę deklarację premiera Donalda Tuska, która nieco spóźniona, ale jednak pojawiła się w przestrzeni publicznej, mówiącej o tym, że Polska nie wyśle wojsk na Bliski Wschód, natomiast z drugiej strony nikt nie złożył jakiegoś dementi, że polski wywiad współpracuje blisko z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi i że te informacje, czy ta działalność, ta aktywność operacyjna funkcjonariusza, na przykład agencji wywiadu, mogła mieć tutaj znaczenie. Czyli krótko mówiąc, nikt nie wykluczył z rządu ani z Pałacu Prezydenckiego, że Polska nie bierze pośrednio udziału w tej wojnie. No bo to, że Polska nie wysyła tam wojsk, a przynajmniej takie są oficjalne deklaracje, to taka deklaracja dobrze, że padła. Natomiast nie wiemy, jak wygląda kwestia zaangażowania wywiadowczego Rzeczpospolitej Polskiej, III Rzeczpospolitej, a kolejna trzecia sprawa to jest kwestia wykorzystywania terytorium państwa polskiego do transportów amerykańskich i do transportów, no właśnie, sojuszników Stanów Zjednoczonych, ponieważ okazuje się, że Ukraina już skierowała swoich specjalistów wojskowych do 5 państw Bliskiego Wschodu, gdzie właśnie Ukraińcy mają współpracować przy ochronie infrastruktury cywilnej i krytycznej. I pojawiają się te nasilone informacje, że te główne transporty miały być z Rzeszowa. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow wyraźnie zasugerował, że działania ukraińskie miały obejmować takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt i Jordanię. Bardzo głośno było o tym transporcie do Jordanii, który właśnie według różnych informacji, które pojawiają się w mediach elektronicznych, miały być kierowane te transporty właśnie z Rzeszowa. No i to jest, jeżeli to by się potwierdziło, to oznacza oczywiście odpowiednie konsekwencje dla państwa polskiego. To jest bardzo niebezpieczne, bo musimy sobie zdawać sprawę, że nawet takie pośrednie zaangażowanie przeciwko Iranowi może mieć swoje daleko idące konsekwencje. Natomiast jeżeli chodzi o takie potencjalne konsekwencje, no to spójrzmy na to, co się wydarzyło w Czechach. W Pardubicach spłonęły budynki należące do czeskiej firmy zbrojeniowej LPP Holding i jednocześnie do izraelskiego Elbit Systems. To akurat jest bardzo znana izraelska firma, która produkuje broń. Natomiast odpowiedzialność na siebie wzięła taka organizacja, taka grupa The Earthquake Faction. No i mamy do czynienia z ewidentnym powiązaniem tego podpalenia z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli dojdzie do terroryzmu szyickiego w Europie, czy też no, szerzej nawet w Stanach Zjednoczonych, to będzie to terroryzm nieco inny niż ten terroryzm sunnicki. Będzie to terroryzm przypominający działania dywersyjne służb specjalnych i wojsk specjalnych, czyli precyzyjne chirurgiczne uderzenia, czy to na poszczególne osoby, mówimy o terrorze indywidualnym, czy na infrastrukturę obronną, czy na infrastrukturę zbrojeniową, czy na jakąś infrastrukturę krytyczną. To jest niestety duże zagrożenie. W tym kontekście też musimy sobie zdawać sprawę, że w Polsce dzieją się różne dziwne rzeczy. Na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zamówienie na 2000 przytulanek, na 2000 pluszowych misiów. No i to nie jest, powiedziałbym, żaden żart, to nie jest prima aprilis, jeszcze nie ma 1 kwietnia, kiedy, zresztą podobny zakup miał być realizowany jeszcze za czasów rządów PiSu, obecnie rządy Koalicji Obywatelskiej i sojuszników, czy przystawek, pokazują, że jest kontynuowana ta tradycja. Możemy przeczytać w opisie przedmiotu zamówienia, szanowni państwo, że miś ma być, cytuję, wykonany z miękkiego pluszu i przyjemny w dotyku, a jego strój, w domyśle strój wojskowy, ma być przyszyty na stałe do futra. No i właśnie, 2000 przytulanek, 2000 pluszowych misiów zakupuje Ministerstwo Obrony Narodowej, podczas gdy trwa rewolucja w sprawach wojskowych, kiedy dzieją się naprawdę potężne rewolucyjne zmiany w systemie walki radioelektronicznej, w ogóle jeżeli chodzi o kształt pola walki, jeżeli chodzi o użycie dronów, rakiet dalekiego zasięgu, rakiet manewrujących. Natomiast resort obrony narodowej składa zamówienie na 2000 przytulanek. No tylko bić brawo, ale odkładając ironię na bok, to jest rzeczywiście coś wręcz niewyobrażalnego, co się dzieje w Polsce, biorąc pod uwagę biurokrację wojskową, biorąc pod uwagę przerost ten kadrowy, tej biurokracji monowskiej, tego betonu, który jest tak trudny do skruszenia, bo to dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę, że ta realna siła obronna państwa polskiego to jest zdecydowanie mniej niż to, co podaje resort obrony na kartkach papieru, tak? Podaje oficjalne dane mówiące o tym, że Polska ma ponad 200 tysięcy żołnierzy, a gdybyśmy chcieli tak policzyć tych żołnierzy, którzy są w stanie naprawdę przejść do linii, być żołnierzami na froncie, no to jest to pewien procent tych z ponad tych 200 tysięcy. Wystarczy spojrzeć, jak wielu jest urzędników w mundurach, wystarczy spojrzeć, jak wygląda kwestia przerostu zatrudnienia w poszczególnych departamentach Ministerstwa Obrony Narodowej, w różnego rodzaju agencjach, w różnego rodzaju innych instytucjach wokół MON-u. No to są potężne pieniądze. Dzisiaj Polska w sensie formalnym, w sensie, powiedziałbym, takim teoretycznym, wydaje więcej na politykę obronną niż Izrael i czy na przykład więcej niż Republika Turecka. A gdzie są te efekty? Gdzie widać te efekty? No, widzimy, że rośnie biurokracja, że niektórzy się bogacą, natomiast te realne zdolności państwa polskiego do funkcjonowania na nowym polu walki, no, są bardzo, bardzo ograniczone. No i tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że to jest coś przerażającego, tym bardziej, że dzieje się coraz więcej i po tym uszkodzeniu samolotu F-35 amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, tym uszkodzeniu przez irańską obronę powietrzną, a wszyscy mówili, że ta irańska obrona powietrzna miała już zostać zniszczona, oczywiście mówię wszyscy w kontekście koalicji Epsteina, to okazuje się, że jednak nie. No i okazuje się, że Stany Zjednoczone powoli wyczerpują swoje tradycyjne możliwości uderzeniowe. Widać, że jest mnóstwo celów porażonych na terenie Iranu, ale Iran cały czas zachowuje te zdolności do uderzenia, do kontruderzenia w ramach artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. No i tu musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie próbowali używać bombowców B-2, między innymi do niszczenia tych miast rakietowych. Mówiłem państwu, że takich miast rakietowych istnieje co najmniej 25. Bardzo głęboko w górach jest sieć tuneli zakopanych w skałach na głębokości nawet do 500 metrów litej skały. W związku z czym takie pociski, jak takie bomby, jak GBU-57 MOP, no one, które zresztą były użyte jeszcze w roku 2025 i były użyte także w tym roku, nie dają rady, myślę, że te wczorajsze informacje, które obserwowaliśmy, kwestia bombardowanego Tel Awiwu, ale także południowego Izraela, okazuje się, że żelazna kopuła staje się powoli papierową kopułą. Okazuje się, że niebo Izraela, że ta przestrzeń powietrzna Izraela staje się coraz bardziej bezbronna wobec irańskich rakiet i te informacje, które dzisiaj są nagłaśniane w mediach, ten apel Benjamina Netanyahu o pomoc państw europejskich, o pomoc państw NATO wobec Iranu, pokazuje, że tak naprawdę zaczynają się kończyć efektory, zaczynają się kończyć przeciwrakiety. Zresztą też warto powiedzieć o tym, że dzisiaj, 22 marca, 2026 roku. Iran podaje, że amerykański myśliwiec, że jeden właśnie z amerykańskich dronów MQ-9 Reaper znowu został zestrzelony. Szacuje się, że to już jest co najmniej 15, niektórzy mówią o 17 bardzo drogich dronach rozpoznawczych MQ-9 Reaper. Okazuje się także, że myśliwiec F-15 miał zostać dzisiaj również strącony przez irańskie systemy obrony powietrznej. Nie wiemy, jeszcze na razie nie ma potwierdzonego, czyją własnością był i pod jaką flagą latał ten myśliwiec. Natomiast cały czas ewidentnie widać, że Iran ma zdolności do kontruderzenia. Stąd wśród tych najnowszych informacji warto powiedzieć o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump postawił Iranowi ultimatum. Jakie to jest ultimatum? No krótko mówiąc, jeżeli cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana w ciągu 48 godzin, Stany Zjednoczone rozpoczną niszczenie infrastruktury energetycznej na terytorium Islamskiej Republiki Iranu. Czyli krótko mówiąc, elektrownie, elektrociepłownie, to ma być wszystko, prawda, zniszczone przez Stany Zjednoczone i Izrael. Natomiast w odpowiedzi Islamska Republika Iranu poinformowała, że nawet najmniejszy atak na irańską infrastrukturę energetyczną pogrąży cały region w ciemności. To znaczy Iran po prostu uderzy w infrastrukturę energetyczną całego regionu Zatoki Perskiej. I zresztą irańska agencja informacyjna MER opublikowała taką listę, jak to ujęto, uzasadnionych celów. No i to jest na przykład elektrownia naftowo-gazowa Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, to jest na przykład elektrownia jądrowa w Barakach w Abu Zabi, to jest Ras Laffan w północnym Katarze, elektrownia gazowa, największa elektrownia w Katarze. No jest takich 10 największych celów, które Iran już powiedział o nich, a tych, których nie powiedział, to jest jeszcze osobna sprawa. Czyli krótko mówiąc, około 70-80% elektrowni w regionie Zatoki Perskiej mogłoby być w bardzo krótkim czasie, 24, może 48 godzin, porażonych przez Iran. Porażonych przez Iran. Nie muszę Państwu mówić, jakie będą tego skutki dla całej gospodarki światowej. Natomiast patrząc na to zachowanie koalicji Benjamina Netanyahu, widać, że nie ma w ogóle jakby wyciągniętych wniosków. Krótko mówiąc, cały czas jest nastawienie po prostu na zniszczenie Iranu. I trzeba też jasno powiedzieć, że jemeńscy Huti oficjalnie ogłosili swój udział w konflikcie po stronie Iranu. Oficjalnie wsparli Iran, a to oznacza, że szykują się jemeńscy Huti do ataku na amerykańskie okręty wojenne na Morzu Czerwonym. Wprost zresztą w oficjalnym komunikacie ostrzegli, że zaatakują te okręty na Morzu Czerwonym. Dodatkowo jeszcze ogłosili, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy jest to prawda, czy nie, mogę tylko się powołać na to oficjalne oświadczenie, że Huti stwierdzili, że posiadają pociski hipersoniczne, pociski Palestine 2. Według nich te pociski mają zasięg do nieco ponad 2000 kilometrów. No i w tym kontekście to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No i ostatnia z tych bardzo istotnych kwestii, którą chciałem dzisiaj Państwu przedstawić z tych bieżących wydarzeń, to jest to, że Iran ostrzelał miasto Dimona w Izraelu. Tam jest co najmniej kilkudziesięciu rannych, natomiast to jest istotne, dlatego że kilkanaście kilometrów od miasta Dimona znajduje się ośrodek badań jądrowych, który według wielu ekspertów jest takim sercem izraelskiego wojskowego programu nuklearnego. Co to oznacza? Znaczy, jeżeli się przyjrzymy chociażby wypowiedzi jednego z dowódców IRGC, czyli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to jest tam wyraźnie zagrożone, że jeżeli dojdzie do uderzenia na najbardziej wrażliwe cele na terenie Iranu, to Iran się nie zawaha i uderzy na ten ośrodek badań jądrowych w Dimonie. No to, czyli kwestia wejścia już na taki pułap egzystencjalny, bym powiedział. Czyli z jednej strony prezydent Donald Trump grozi uderzeniem w egzystencjalne powiedziałbym, zaplecze Islamskiej Republiki Iranu. Z drugiej strony no jest kwestia odpowiedzi ewentualnie irańskiej, pośredniej na Morzu Czerwonym dzięki działaniom Hutich, a bezpośredniej chociażby na reaktor Dimona. No i to jest coś, co powinno już naprawdę budzić wielkie zaniepokojenie, bo z punktu widzenia interesów gospodarczych państwa polskiego musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia cen ropy naftowej, cen diesla, cen benzyny na stacjach benzynowych i oczywiście wszystkich podwyżek, które się z tym wiążą. To jest problem szeroko pojętego zakłócenia dostaw surowców. To będzie podbijać inflację, to będzie osłabiać złotego, to będzie zwiększać ryzyko recesji i oczywiście to będzie oznaczać wzrost kosztów długu. Według mnie Polska należy do tych gospodarek szczególnie wrażliwych na skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie, czyli na coś, na co nie zwracają uwagę dzisiaj rządzący, którzy próbują uspokajać, mówić, że Polska jest bezpieczna, a jednocześnie dochodzą do nas informacje o dziwnych lądowaniach Boeingów wojskowych z Bliskiego Wschodu. No i to jest coś, co powinno naprawdę budzić duże zaniepokojenie, bo ten początkowy szok cenowy w mojej ocenie może się już wkrótce, to jest kwestia tygodnia, dwóch, zacząć przeradzać w trwałe zaburzenia strukturalne. Czyli pogłębianie się tych wszystkich problemów gospodarczych. I Polska jest tutaj bardzo wrażliwa. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym i deficyt jaki? Energetyczny. No tu nie trzeba być jakimś wielkim ekspertem, żeby wiedzieć, że Polska ma ten problem, że taka struktura dzisiaj funkcjonowania państwa polskiego powoduje, że polska gospodarka silniej reaguje na wzrost cen, na zakłócenia dostaw, na tego typu sprawy. Oczywiście kraje takie jak Pakistan, jak Egipt, jak Maroko też są narażone na tego typu problemy, no ale nas najbardziej interesuje oczywiście nasz kraj, nasza ojczyzna, w związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że po tej eskalacji napięć jest bardzo duże zagrożenie także wzrostem inflacji. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, kwestia rynku półprzewodników, kwestia uderzenia w przemysł motoryzacyjny, to jest kwestia ograniczenia eksportu helu z Zatoki Perskiej. To uderza w przemysł półprzewodników, to uderzy pośrednio w przemysł motoryzacyjny. Wiemy, że Polska jest montownią dla gospodarki niemieckiej, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny. To w naturalny sposób uderzy w interesy gospodarcze. No ale patrząc, szanowni państwo, nawet na rozmieszczenie amerykańskich baz wojskowych, tych najważniejszych, chociażby Kamp Kościuszko w Poznaniu, czy baza w Łasku w Powidzu i tak dalej, no to zobaczymy, że większość tych najważniejszych amerykańskich baz jest na zachód od Wisły. Na zachód od Wisły. Spójrzcie państwo na inwestycje niemieckie w Polsce, te największe, potężne inwestycje w Polsce. One są w większości skoncentrowane na obszarze na zachód od Wisły. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Tak samo jak nie jest przypadkiem ogłoszenie całej tej koncepcji Zielonego Ładu, prawda, i odchodzenia od paliw kopalnych i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście lat temu już na dobre można powiedzieć, kiedy w środowisku eksperckim mówiło się o perspektywie wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. To jest system naczyń połączonych. To jest system naczyń połączonych. Już dzisiaj w prasie niemieckiej możemy przeczytać o to jest oczywiście cytat z Bilda niemieckiego, że może dojść w maju 2026 roku do próby destabilizacji krajów bałtyckich przez Federację Rosyjską. Nie jestem w stanie państwu powiedzieć, na ile to jest prawdziwe. Faktem jest, że tego typu symulacje, które pojawiały się w prasie niemieckiej, trafnie odczytywały sytuację jeszcze w końcu roku 2021 i te zmiany geostrategiczne w regionie są jak najbardziej możliwe. To nie jest wykluczone, że nie dojdzie do tego typu działań, natomiast no, ja się niestety obawiam tego scenariusza, próby wepchnięcia Polski do wojny z Rosją. Nie wiem na jakiej skali, na jakim poziomie, na jakiej płaszczyźnie ta wojna miałaby być, ale faktem jest, że coraz większa liczba amerykańskich generałów mówi o tej perspektywie. Aleksus Grynkiewicz, Christopher Donahue, Ben Hodges, to na stałe, można powiedzieć, weszło do takiej narracji. Z drugiej strony mamy ożywienie ośrodków różnego rodzaju eksperckich i pseudoeksperckich w Polsce, które wskazują, że wojna z Rosją jest, cytuję, nieunikniona. I to też jest coś, co powinno bardzo niepokoić, bo tak jak powiedziałem, nawet pośrednie zaangażowanie Polski poprzez udostępnienie terytorium Rzeczypospolitej będzie miało daleko idące negatywne skutki dla państwa polskiego. Szanowni Państwo, to tyle tego wprowadzenia. Bardzo chętnie przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, bo jest, widzę, tych pytań już bardzo dużo i chciałbym tutaj Państwu zacząć odpowiadać. Jednocześnie także wpłynęło trochę pytań, czy to na Messengerze, czy to w serwisie X. Zanim przejdę do odpowiedzi na te pytania, Szanowni Państwo, chciałem podziękować wszystkim wspierającym mój kanał. Chciałem podziękować wszystkim partnerom, szczególnie dziękuję partnerowi głównemu kanału Leszek Sykulski, którym jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. To jest firma, która świadczy usługi doradztwa majątkowego i kompleksowo pomaga w dywersyfikacji pieniędzy, pomaga otworzyć najlepsze zagraniczne konta bankowe, konta maklerskie oraz karty płatnicze. Jeżeli chodzi o tutaj powiedziałbym wybór tych najlepszych instrumentów, to można także wziąć udział w weekendzie dywersyfikacji majątkowej, który odbędzie się już 18 i 19 kwietnia, dołączyć także do grupy majątkowej, która liczy już ponad 260 osób. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.cezarygraf.com. Zachęcam do zapoznania się ze stroną partnera głównego mojego kanału, a teraz przechodzę, Szanowni Państwo, do odpowiedzi na Państwa pytania. Tak, tutaj Goli9470 mówi, że na Flight Radar 24 widać było wylatujące z Jasionki C-17 Globemaster. Tak, to o tym mówiłem. Były te Globemastery z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także z kilku innych państw, o czym już dzisiaj na początku powiedziałem. I mnie to osobiście niepokoi, ponieważ nie było żadnych informacji podawanych przez władze Rzeczpospolitej, nie było żadnych informacji dotyczących tego, co się znajdowało na tym pokładzie i czy Polska nie bierze pośrednio udziału w tym konflikcie. Mnie to osobiście bardzo niepokoi, że jest brak tej komunikacji strategicznej ze społeczeństwem. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję użytkownikowi Lukas Joker za wsparcie i czytam tutaj informacje. Na dniach prezydent Nawrocki leci do USA. Ciekawe, jakie instrukcje otrzyma. No ja się tego obawiam. Szanowni Państwo, już mówiłem wielokrotnie na ten temat, że prezydent Nawrocki zrobił potężny błąd 2 marca, wystosowując oświadczenie wspierające agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Potem nabrał wody w usta, natomiast teraz po tym oświadczeniu rządu Donalda Tuska, że nie będzie wojsk polskich na Bliskim Wschodzie, ale jednocześnie nie ma żadnego oświadczenia, że terytorium państwa polskiego nie będzie wykorzystywane do agresji na Iran i że polski wywiad nie weźmie udziału, czy też nie bierze udziału i nie weźmie udziału w agresji na Iran, to mnie osobiście niepokoi, bo pod publiczkę, dla PR-u powiedziano o tym braku wysyłania wojska. Ale no właśnie, czy wywiad uczestniczy i czy terytorium państwa polskiego pod względem logistycznym jest wykorzystywane? Przypomnę tylko, że Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, wyraźnie odmówił wykorzystywania terytorium Hiszpanii właśnie do tego. Idziemy dalej, Szanowni Państwo. Martinus P., czy zdanie Nicka Rockefellera, wywiad z 2007 roku, Alexa Jonesa z Aaronem Russo, nie wiemy co zrobić z Izraelem, już wtedy było dowodem na jego soft power. USA wiedzą co zrobić z każdym. No nie wydaje mi się, tu Martinus P. i pytanie. Myślę, że dzisiaj to Stany Zjednoczone są przedmiotem gry, a nie podmiotem. Myślę, że tutaj lobby izraelskie odgrywa absolutnie pierwsze skrzypce. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, mówiłem Państwu od samego początku, mówiłem o koalicji Epsteina, mówiłem o tym, że akta Epsteina odegrały tutaj ogromną, decydującą w mojej ocenie rolę, o tym, że od 1998 roku wywiad izraelski zbierał kompromaty na czołówkę biznesową, polityczną, siłową, mówię o resortach siłowych, celebrycką Stanów Zjednoczonych i to się pojawiło. Zobaczcie Państwo, 30 stycznia bieżącego roku Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 miliony stron dokumentów ze sprawy Epsteina, z afery Epsteina, jednocześnie wiele adresów, wiele nazwisk zostało zaczernionych, nieujawnionych, a te najgorętsze zostały zachowane przez, moim zdaniem, wywiad izraelski, i to był element. Albo uderzycie z nami, albo odtajniamy wszystko, łącznie z aktami dotyczącymi udziału Donalda Trumpa w, no właśnie, w jego, w tych orgiach, w tych obrzydliwościach na Wyspie Grozy, którą zakupił Epstein w 1998 roku. Albo właściwie zakupiono, pozwolono mu zakupić, bo wiadomo, że taka operacja musiała mieć zielone światło ze strony służb specjalnych. Dziękuję użytkownikowi Ziomek za wsparcie. N4RMR czy Enformer, Enformer, tak można przeczytać nazwisko, czy nazwę użytkownika. Panie doktorze, mówi pan, że agresja USA-Izrael jest bezprawna i niesprowokowana przez Iran. Czy takie samo spojrzenie ma pan na agresję Rosji na Ukrainę? No to jest temat duży, to jest temat bardzo poważny, ale dziękuję za to pytanie, bo to co jakiś czas się tego typu pytania pojawiają w przestrzeni publicznej, choć nie ukrywam, że media głównego nurtu stronią od tego porównywania, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, czy argumentacja o tym, że dochodzi do łamania praw człowieka, mniejszości narodowej, jest w ogóle, można powiedzieć, prawem do interwencji, prawem do agresji międzypaństwowej. No bo jeżeli jest sytuacja, w której dana mniejszość narodowa jest uciskana, dochodzi do ostrzału osiedli cywilnych, dochodzi do morderstw, mówimy takich, no, chociażby do podpalenia budynku związków zawodowych w Odessie w maju 2014 roku, jeżeli dochodzi do ostrzału osiedli cywilnych w Donbasie, permanentnego ostrzału trwającego wiele, wiele miesięcy, dochodzi do próby ograniczania praw ludności rosyjskojęzycznej na terenie Ukrainy, nie tylko Donbasu, w ogóle na terenie Ukrainy, to jest pytanie, czy to odwoływanie się do tego, co w prawie międzynarodowym się określa jako responsibility to protect, R2P, często się używa tego takiego akronimu, czy daje to prawo z punktu widzenia oczywiście prawa międzynarodowego. No bo jeżeli byśmy spojrzeli tylko i wyłącznie na takie suche fakty, czyli na kwestię wojny międzypaństwowej, artykułu 2, ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych, no to właściwie każda interwencja, nazwijmy to w ten sposób, każda interwencja Stanów Zjednoczonych w obronie praw człowieka, w obronie wartości zachodnich, w obronie, pod kątem, powiedziałbym, jakimś humanitarnym, była również nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czyli agresja na Jugosławię w 1999, agresja na Afganistan w 2001, agresja na Irak w 2003. Trzymając się literalnie prawa międzynarodowego, to zapewne tak. Zapewne tak, że można uznać, no właśnie, wojnę na Ukrainie jako naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli, ale tak jak mówię, wtedy każda interwencja mocarstwa na arenie międzynarodowej pod właśnie tym pretekstem obrony ludzi, którzy są uciskani, czy jest jakaś dyktatura, czy jest jakiś ustrój autorytarny, który ludziom odbiera godność, który więzi ludzi, wsadza do więzień za poglądy polityczne, prawda, czy po prostu niszczy fizycznie, wtedy byłaby nielegalna. No ale wiemy doskonale, że tak nie jest, że sam Sojusz Północnoatlantycki wielokrotnie interweniował, w cudzysłowie oczywiście, pod hasłami obrony praw człowieka i nikt nie podnosił tego wszystkiego. Dzisiaj możemy oczywiście w wielu aspektach postawić znak równości między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, bo czym się różnią roszczenia terytorialne Donalda Trumpa do Grenlandii od roszczeń terytorialnych Federacji Rosyjskiej do Donbasu? No, moim zdaniem jest płaszczyzna wspólna, ale też jest płaszczyzna rozbieżna, bo z jednej strony na Grenlandii nie żyje mniejszość amerykańska, nie żyje tam naród amerykański, który byłby uciskany. W Donbasie jest zupełnie inna sytuacja. Więc porównując teraz działania Izraela i Stanów Zjednoczonych i patrzmy na to, jak z premedytacją są niszczone osiedla cywilne, jak z premedytacją są zabijani cywile, to nie tylko szkoła w Minab, spójrzmy w ogóle na działania Izraela, prawda? 70 tysięcy Palestyńczyków wymordowanych w Strefie Gazy, obecnie wezwanie do przesiedleń w południowym Libanie, niszczenie infrastruktury cywilnej, to są zbrodnie wojenne. Natomiast tutaj dochodzimy do tego, właśnie, czy to prawo do obrony, to responsibility to protect jest samodzielną podstawą do użycia siły na arenie międzynarodowej. No bo jeżeli tak, to Rosja miała prawo do interwencji. Natomiast w przypadku Iranu, no tutaj nie ma czegoś takiego jak właśnie responsibility to protect. No, nie ma mniejszości amerykańskiej, która byłaby uciskana w Iranie i Amerykanie by się wstawiali za swoją mniejszością. No, nie ma mniejszości izraelskiej w takim stopniu, żeby tam dochodziło do jakichś prób, prawda, zbrodni wojennych, prawda, i jakiegoś uciskania i Izrael właśnie atakuje w obronie swojej mniejszości. No, to są jakby dwa różne światy. Dwa różne światy. Natomiast oczywiście istnieje także, oprócz argumentacji prawnej, argumentacja geopolityczna. Argumentacja geopolityczna. No i ta argumentacja geopolityczna jest tak stara, jak stary jest świat. Pamiętajcie Państwo wojnę peloponeską Tukidydesa. Spójrzmy na historię Imperium Rzymskiego, na w ogóle historię imperiów, chociażby Imperium Brytyjskiego. Tam się nikt nie przejmował żadnym prawem międzynarodowym. Istniała logika stref wpływów. Istniała logika rozszerzenia wpływów obcych mocarstw jako zagrożenia. Istniała kwestia prewencji strategicznej. Była kwestia ochrony danej ludności oczywiście. No i także występowanie czegoś takiego jak wojna zastępcza. No niewątpliwie mamy dzisiaj podwójne standardy Zachodu. Z jednej strony sekowanie Rosji ze wszystkich najistotniejszych zawodów sportowych na świecie, z drugiej strony absolutne pobłażanie Izraelowi. No i tu bym się przede wszystkim przyglądał tej hipokryzji Zachodu, tej obłudzie, gdzie widzimy, że prawo międzynarodowe po prostu przestało istnieć, jest traktowane wyłącznie wybiórczo, więc ocena prawna to jest jakby jedna strona, druga sprawa to jest ocena geopolityczna. Te dwa konflikty łączy oczywiście wspólna nić. Tą wspólną nicią jest konflikt hegemoniczny, traktowanie obu tych konfliktów jako proxy war, jako wojnę zastępczą, gdzie rywalizują ze sobą mocarstwa o kształt nowej architektury bezpieczeństwa na świecie, ale z drugiej strony one mają bardzo rozbieżne aspekty. To znaczy na wojnie na Ukrainie jest mimo wszystko próba unikania ofiar cywilnych. Tutaj nikt się z tym nie liczy. Tu jest doktryna Dahii stosowana, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania Izraela. Doktryna Dahii, czyli doktryna spalonej ziemi, absolutnego odcinania ludności cywilnej od infrastruktury, od wody, od pomocy humanitarnej, i po prostu nie liczenie się absolutnie z prawami ludności cywilnej. No i wreszcie jest kwestia tej mniejszości. Jeżeli chodzi o stosunki rosyjsko-ukraińskie, to tutaj bardzo istotną rolę odgrywała polityka władz w Kijowie, która ewidentnie represjonowała mniejszość rosyjską, ludność rosyjskojęzyczną, dochodziło do krwawych akcji w Donbasie, do ostrzeliwań, ta słynna Aleja Aniołów w Donbasie poświęcona dzieciom zamordowanym w wyniku tych ostrzałów, no i tak dalej, więc ta sprawa jest bardziej skomplikowana. No i jeszcze jest trzeci element, niezwykle istotny, to znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone od roku 2014 wybudowały na Ukrainie, czy stworzyły na Ukrainie 12 baz wywiadowczych skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej. No i teraz oczywiście możemy powiedzieć, że wkroczenie wojsk rosyjskich do Donbasu, wkroczenie wojsk rosyjskich na północ Ukrainy, na południe, było naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych. No ale pytanie jest o granice reakcji na tego typu prowokacje strategiczne. No jeżeli, tak jak wielokrotnie mówiłem, na terenie Kanady czy na terenie Meksyku wywiad chiński i wywiad rosyjski stworzyłby 12 baz wywiadowczych skierowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym, obliczonym na działania hybrydowe przeciwko Stanom Zjednoczonym, jak zareagowałby rząd w Waszyngtonie, jak zareagowałby Biały Dom, jak zareagowałby Pentagon? Moim zdaniem bardzo podobnie do reakcji Rosji. I ja oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwiam agresji w stosunkach międzynarodowych. Jestem przeciwnikiem stosowania przemocy, potępiam stosowanie agresji w stosunkach międzynarodowych. Czy to robią Amerykanie, czy to robią Rosjanie, czy to robią Ukraińcy, czy to robi Izrael, czy jakiekolwiek inne państwo. Uważam, że agresji w stosunkach międzynarodowych być nie powinno. Tak jak w agresji wśród ludzi nie powinno być napadania jednego człowieka na drugiego. To jest oczywiste. No ale z drugiej strony jestem realistą. Znam historię. Znam także procesy geopolityczne, jak wyglądały na przestrzeni dziejów i wiem, że jakby materia prawna to jest jedno, a materia geopolityczna to jest drugie. Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby Iran stworzył 12 baz wywiadowczych przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby Iran stworzył 12 potężnych baz wywiadowczych wokół Izraela, które byłyby wykorzystywane, no właśnie, i uderzały w egzystencjalne interesy Izraela. Przecież nie było nigdy realnych z punktu widzenia Iranu, jeżeli chodzi o kierunek irański, zagrożenia dla egzystencji Izraela. Ze strony Syrii, tak, ze strony chociażby Egiptu, tak, no ale gdzie ze strony Iranu? To jest fałszywy pretekst do użycia wojny. A zatem obie te wojny mają swoje pewne, powiedziałbym, wspólne nici, pewne wspólne procesy, ale w wielu aspektach się diametralnie różnią. Diametralnie różnią. To są absolutnie fałszywe przyczyny, pod którymi zaatakowały Stany Zjednoczone i Izrael Iran. Chodzi tutaj też o pobudki religijne. To jest niezwykle istotne. To jest coś, co przez wielu było niedoceniane, to znaczy do pewnego momentu było niedoceniane. Natomiast okazuje się, że te pobudki pseudoreligijne dotyczące trzeciej świątyni, dotyczące tych wszystkich innych kwestii, no niestety miały ogromne znaczenie. Podobnie jak kwestia szantażu otoczenia Trumpa przez lobby proizraelskie związane z aktami Epsteina. Trochę dłuższa odpowiedź, ale wydaje się, że ona jest potrzebna w tym kontekście, bo te pytania się też pojawiają w przestrzeni publicznej. Janusz Skrzypczyk, 46-47. Czy jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie jedna ze stron użyje broni atomowej? No tego wykluczyć nie możemy. I tutaj już korzystając z okazji, też pytanie będzie jedno z Messengera. To pytanie się co jakiś czas powtarza, ale będę na nie odpowiadał, bo sytuacja jest dynamiczna. Pytanie jest takie, Iran nie posiada broni jądrowej i w przypadku, jeśli by Żydzi czy USA użyli takowej, czy w takiej sytuacji na przykład Pakistan czy Korea Północna, czy też Rosja może dostarczyć Iranowi taką broń nuklearną, w domyśle, aby Iran był w stanie adekwatnie odpowiedzieć i jakie jest według pana prawdopodobieństwo, iż wyżej wymienione kraje dostarczą Iranowi w takiej sytuacji broń jądrową. Wątpię, aby Rosja bezpośrednio coś takiego zrobiła. Natomiast najbardziej prawdopodobne wydaje się, że gdyby zapadła taka decyzja w Pekinie i w Moskwie, to tym krajem mogłaby być Korea Północna. I zresztą takie już deklaracje były formułowane przez Kim Jong-una i przez, no, można powiedzieć, ośrodki zbliżone do Pjongjangu. Nie jestem w stanie na dziś powiedzieć, na ile jest to prawdopodobne, ale w sensie czysto teoretycznym niewątpliwie tak. Zarówno specjaliści północno-koreańscy, jak i półprodukty do produkcji takiej broni, jak najbardziej jest możliwość ich dostarczenia do Iranu, czy to drogą lądową, czy drogą morską. Natomiast środki przenoszenia oczywiście Iran posiada. Dziękuję użytkownikowi Waldemar Kwieciński za wsparcie. Witam w gronie wspierających w programie Junior Partner użytkownika Sol Invictus. Kłaniam się tutaj tym wszystkim użytkownikom. Dziękuję serdecznie za to wsparcie. I już przechodzę do Państwa dalszych pytań. XYZ 4587. Czy Ukraina wyśle wojska lądowe do Iranu, bo chyba mają przerwę na swoim froncie? No, trwa tam wojna pozycyjna, ten front się przesuwa o kilkaset kilometrów kwadratowych, albo to w jedną, albo kilkaset kilometrów kwadratowych w jedną bądź w drugą stronę. Ostatnio media głównego nurtu w Polsce dostawały wręcz takich spazmów, że czy nie tyle spazmów, co po prostu aktów euforii doznawały, że Ukraińcy zajęli 300 czy 400 kilometrów kwadratowych. No, to są, szanowni Państwo, naprawdę śmieszne, że tak powiem, liczby w porównaniu z tym, co dzieje się od początku tego konfliktu. Pamiętajmy, że to Rosja cały czas, że tak powiem, zajmuje ponad 130 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium ukraińskiego. To jest około 20% tego państwa, więc to mówienie o tym, że jedna strona zajęła 400 kilometrów kwadratowych, czy nawet 1000 kilometrów kwadratowych, nie robi żadnej różnicy, jeżeli chodzi chodzi o ocenę strategiczną, a nawet operacyjno-strategiczną tej wojny. Faktem jest, że Ukraina ma możliwości pewnej rotacji, mimo tej sytuacji, która jest dzisiaj na Ukrainie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już część żołnierzy wojsk lądowych została przerzucona, zwłaszcza specjalistów od dronów. Nie spodziewam się, żeby to były jakieś większe liczby, przynajmniej na tym etapie większe niż batalion, czy dwa bataliony to jest maksimum, przynajmniej jeżeli chodzi o ten etap. Jeżeli chodzi o ten etap. Jest nas ponad 5 tysięcy osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję w ten niedzielny wieczór. Dziękuję użytkownikowi Unilever IP2GR za wsparcie i czytam pytanie, czy może dojść do drugiej Norymbergi za współczesny holokaust robiony przez kraj, który leży tam, gdzie chce być, czy tam leży, tam gdzie chce. Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli koalicja Epsteina przegra tę wojnę, jeżeli globalne południe zwycięży w sposób absolutnie znaczący, dominujący i będzie kształtowany nowy porządek prawa międzynarodowego, no bo mówmy sobie szczerze, dzisiaj porządek prawny na arenie międzynarodowej absolutnie się załamał. Nikt nie przestrzega prawa międzynarodowego. Te erozje już widzimy. Zresztą ta erozja jest widoczna od roku 1999, od bombardowania Jugosławii, później oczywiście stworzenie Kosowa, to był taki kasus w ogóle odrywania po kawałku od danego państwa terytorium pod różnymi takimi dziwnymi, spreparowanymi hasłami. Kasus Kosowa został powtórzony później przez Rosję w przypadku Abchazji i Osetii Południowej. No ale tę puszkę Pandory otworzyły Stany Zjednoczone i NATO. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, to Stany Zjednoczone w pewien sposób, w cudzysłowie, unieważniły ten fundament prawa międzynarodowego, na którym był budowany porządek powojenny, po 1945 roku. A kropkę nad i już postawił Donald Trump, który powiedział, że prawo międzynarodowe jest mu do niczego niepotrzebne. No i ta agresja Izraela wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy po 7 października 2023 roku, ludobójstwo w świetle reflektorów, następnie zbrodnie wojenne w Libanie, zbrodnie wojenne w Iranie, dwukrotna napaść na Iran, jasno pokazują, że prawo międzynarodowe po prostu nie obowiązuje. I w tym kontekście, jeżeli powstanie jakikolwiek nowy porządek świata, jakaś nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, a prędzej czy później powstanie, no to wówczas może dojść do drugiej Norymbergi. To jest całkowicie możliwe. Natomiast będą historię pisać zwycięzcy, jak to bywało zawsze w dziejach. No i to jest fundamentalne pytanie, kto wygra tę wojnę. Myślę, że dzisiaj konia z rzędem temu, kto jest w stanie to przewidzieć, jak będzie wyglądał ten porządek. Bo tu zwycięstwo, a przegrana wcale nie musi być jednoznaczna. Bo Iran, nawet gdyby doszło do jego jakiejś formy dezintegracji, do stworzenia państwa upadłego, to jednak to może być pyrrusowe zwycięstwo. Pyrrusowe zwycięstwo Izraela i Stanów Zjednoczonych, bo to może zapoczątkować, no krótko mówiąc, kryzys w Cieśninie Ormus może być tym samym dla Stanów Zjednoczonych, co kryzys Suezki dla Wielkiej Brytanii. Może pokazać, obnażyć po prostu słabość supermocarstwa, słabość hegemona, dotychczasowego hegemona, do niedawna hegemona. I to jest w sensie geopolitycznym, takim długofalowym, najtrudniejsze dzisiaj do przewidzenia, bo to, że Iran może zostać bardzo mocno dotknięty, może zostać naprawdę mocno uderzony, może zostać uderzony w zakresie infrastruktury energetycznej, w zakresie stacji odsalania wody, w zakresie magazynów żywności, rurociągów, zarówno tych do oczywiście eksportu węglowodorów, ale tych także, które, no właśnie, przez które płynie woda. I tak dalej. Tu może dojść do katastrofy humanitarnej, może dojść do epidemii wynikającej z, no właśnie, z braku bieżącej wody pitnej, z nieczynnej kanalizacji. No musimy sobie zdawać sprawę, że to jest 93-milionowe państwo rozciągające się na ponad 1 600 000 kilometrów kwadratowych. No to jest ogrom. To jest powierzchnia większa niż połączona powierzchnia Afganistanu, Iraku i jeszcze Polski na dodatek. Tak? Więc to jest ta istotna kwestia. No tak, tutaj Martinus Pay i mówi wprost, argument o napaści jednego państwa na drugie państwo to za mało. Istotna jest tutaj napaść na państwo niezagrażające innemu państwu. Ukraina zagrażała Rosji, a Iran nie zagrażał Izraelowi. To klucz. No to jest to co powiedziałem. Szanowni Państwo, ja te informacje, które Państwu podaję o tych 12 bazach wywiadowczych MI6 i CIA na terytorium Ukrainy, przecież sobie nie wymyśliłem, tylko to są materiały źródłowe. To jest artykuł z New York Timesa z 25 lutego 2024 roku, który Państwu serdecznie polecam. Można sobie bardzo szybko to wygooglować. Artykuł się nazywa The Spy War, czyli wojna szpiegowska, która rzuca absolutnie inne światło na genezę wojny na Ukrainie. No tam ewidentnie Ukraina była traktowana jako pewien przedmiot, jako zderzak strategiczny, jako taki instrument per proxy, którym można walczyć z Rosją, którym można zagrażać Rosji. Pomijam już kwestię, tak jak powiedziałem, prześladowania mniejszości rosyjskiej i mniejszości rosyjskojęzycznej, ale to jest kwestia wykorzystywania terytorium Ukrainy do ataków na Rosję, czy do prowadzenia takich wielopłaszczyznowych, skomplikowanych operacji wywiadowczych o charakterze hybrydowym. To są jakby zupełnie dwa różne przykłady. Owszem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego pewne elementy są, ale z punktu widzenia stanu faktycznego, z punktu widzenia oceny geopolitycznej, to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. Witam użytkownika Kamil Świerć 1 w programie Junior Partner. Dziękuję za wsparcie. Jacek 6602. Pytanie, czy to wszystko jest tylko inscenizacją z góry zaklepanego scenariusza przekazania terytoriów nowemu hegemonowi? Czy możliwym jest scenariusz, że europejskie wymieraty zostały już sprzedane? Rozumiem, że to takie zgrabne połączenie emiratów i wymierania i tych problemów demograficznych Unii Europejskiej. No myślę, że aż tak bym daleko nie szedł na tym etapie w ocenie. Faktem jest, że dzisiaj Unia Europejska ewidentnie przygotowuje się do konfliktu z Rosją, ale przygotowuje się do konfliktu nie w Brukseli, nie w Paryżu, nie w Madrycie, nie we Włoszech, w Neapolu, w Rzymie czy w Mediolanie, ale przygotowuje się do tej walki na tak zwanej wschodniej flance, NATO wschodniej flance Unii Europejskiej. I dlatego mnie martwią te wszystkie sygnały, które już dzisiaj do nas docierają, te wszystkie kwestie dotyczące krajowego planu ewakuacji ludności, tych wojewódzkich i gminnych planów ewakuacji ludności. Wiemy, że to wszystko ruszyło z kopyta, że to wszystko zostało przyspieszone. Wiemy, że to jest skoordynowane w ramach 10 państw Unii Europejskiej. Mówiłem o tym państwu w podcaście geopolitycznym. Swoją drogą zachęcam jutro do odwiedzenia mojego kanału. Będzie nowy odcinek podcastu geopolitycznego. Podsumowanie całego zeszłego tygodnia, w związku z czym to mnie bardzo martwi, bo widać, że ewidentnie władza w Brukseli przygotowuje się do takiego wariantu wojennego i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że nie licząc jakichś działań asymetrycznych, to krajów zachodnich to bezpośrednio nie dotknie, natomiast niestety może się okazać tak, że nie licząc państw bałtyckich, to wschodnia część Polski może stać się tym głównym obszarem działań i mamy coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że to może być scenariusz realny wepchnięcia Polski do wojny z Rosją. Nie mamy mediacji, nie mamy deeskalacji, wręcz odwrotnie, mamy podbijanie bębenka wojennego. Wielokrotnie, przypominam jeszcze raz, dziennik Bild mówi o maju 2026 roku jako możliwej eskalacji NATO-Rosja, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Natomiast w tym kontekście myślę, że papierkiem lakmusowym, szanowni państwo, będzie to, w jaki sposób zostanie potraktowany nowy ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie, pan Georgi Michno, który został dekretem prezydenta Putina na początku marca wyznaczony na to stanowisko. Natomiast nic mi nie wiadomo, aby było agremont ze strony MSZ-u polskiego. Agremont, czyli takie jakby zezwolenie na przyjazd ambasadora. Nie wiemy, czy kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego jest przygotowana na przyjęcie listów uwierzytelniających od pana ambasadora Michno, a jeżeli nie dojdzie do tego, to moim zdaniem groźba nawet zerwania relacji dyplomatycznych między Polską a Rosją jest ogromna. Jest ogromna. A przynajmniej obniżenia poziomu, ale myślę, że Władimir Putin nie podpisze kolejnego dekretu przed jakimś przesileniem geostrategicznym. Czyli albo będzie przyjęty nowy ambasador Rosji, albo Obie strony będą się przygotowywać na przesilenie geostrategiczne, łącznie z możliwymi, jak to mówił kiedyś klasyk, przekształceniami polityczno-terytorialnymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Co to oznacza, to nie muszę Państwu mówić. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, sytuacja jest bardzo napięta. Rząd, Trzecia Rzeczpospolita generalnie bardzo mocno jest uzależniona od obcych lobby. To widzimy. To widzimy po środowisku dziennikarskim, to widzimy po establishmencie politycznym. Proszę zobaczyć, jak wielu polityków nabrało dzisiaj wody w usta. Tych, którzy skandowali Donald Trump, tych, którzy gardłują takimi hasłami jak patriotyzm, jak ojczyzna, tu i tak dalej. Dzisiaj tych ludzi nie ma. Boją się cokolwiek powiedzieć na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie, coraz bardziej agresywny ton przybierają w stosunku do Rosji, co jest absurdem po prostu dzisiaj, bo Polska, podobnie jak Unia Europejska, potrzebuje tanich węglowodorów, potrzebuje stabilnych dostaw energii, stabilnych, podkreślam, stabilnych. I w interesie państwa polskiego nie jest wchodzenie do żadnej wojny. Jeszcze raz to podkreślam, do żadnej wojny. W interesie państwa polskiego nie jest wspieranie Ukrainy, aby ta wojna jeszcze dłużej trwała, tylko w interesie państwa polskiego jest przestanie wspierania Ukrainy, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła. W interesie Polski jest repatriacja obywateli Ukrainy, którzy dzisiaj przebywają na terenie naszej ojczyzny, repatriacja na Ukrainę po zakończeniu działań wojennych. Proste. To są proste cele strategiczne dla państwa polskiego. W interesie Polski powinna być natychmiastowa normalizacja relacji z Rosją, z Białorusią, przywrócenia relacji handlowych. Nie żaden sojusz, nie żadne jakieś wchodzenie tutaj w sojusze. Chodzi o normalne relacje gospodarcze, aby Polska mogła korzystać ze swojego położenia na osi wschód-zachód, północ-południe, aby Polska się włączyła w nowy jedwabny szlak, aby się krzyżowały tutaj interesy różnych państw, nie tylko zachodnich, ale także wschodnich, także i Turcji, i Rosji, i Chin, i Indii. Aby nikt nie miał interesu, aby robić tutaj wojnę, aby Polska była takim hubem gospodarczym, logistycznym. Natomiast rządzący Polską ewidentnie przyjęli rolę takich obcych trybunów, którzy próbują sprzedawać taką wizję, że Polska jest rzekomo skazana na wojnę z Rosją. Jak to się skończy? Skończy się to pewnie wkroczeniem wojsk z zachodu na ziemie zachodnie, aby stworzyć strefę buforową. Będzie to prawdopodobnie gdzieś na linii Wisły. Polska Wschodnia, gdyby doszło do takiej wojny, mogłaby stać się, obszarem zderzenia mocarstw, bo to byłaby proxy war, w takim czarnym scenariuszu oczywiście, ze skutkami oczywistymi dla wszystkich, którzy mają odrobinę wyobraźni. Także absolutnie czarny scenariusz, natomiast w tych konsekwencjach, które dzisiaj widzimy, już tej wojny na Bliskim Wschodzie, taki scenariusz jest jednym z możliwych. Jest jednym niestety z możliwych. Kamil Jakubek, pytanie, czy możliwy jest atak rakietowy na ulicę Bankową w Kijowie ze strony Iranu, aby przypomnieć Ukrainie, że nie powinna się opowiadać po stronie atakującej Iran. Teoretycznie jest to możliwe, moim zdaniem. Wilk Z88O. Czy celem obecnych działań Izraela, Stanów Zjednoczonych nie jest sprowokowanie Iranu do destrukcji całego regionu? Izrael bez względu na koszty na koniec powie zły Iran i przejmie te terytoria zgodnie z planem. Myślę, że w tym pytaniu jest trochę dobrego wątku, to znaczy tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przejęcie samych terytoriów, ale chodzi o przejęcie szlaków handlowych. To jest istota rzeczy. I tutaj nieco się wygadał Netanyahu, jeżeli to rzeczywiście Netanyahu, tutaj oczywiście nawiązuję do kwestii tych sześciu palcy Netanyahu i tych filmików generowanych przez AI. Natomiast ta ostatnia wypowiedź puszczana przez media izraelskie, że główne szlaki handlowe, że główne magistrale, rurociągi powinny przechodzić przez Izrael, z Indii do Europy i oczywiście w drogę powrotną, no to jasno wskazuje, że Izrael ma ochotę na przejęcie najważniejszych szlaków tranzytowych. Jeżeli chodzi o węglowodory, jeżeli chodzi o kluczowe tak zwane surowce krytyczne, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, a zatem pojawia się koncepcja i szlaku Abrahamowego, i kanału Ben-Guriona, i tych wszystkich kwestii. No oczywiście to, co tutaj użytkownik sugeruje, to też można gdzieś tam wkomponować w to, co powiedział Mike Huckabee, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie, który powiedział, że Izraelowi należy się, w tym sensie biblijnym, należy się co? Należy się terytorium od Nilu do Eufratu, terytorium między Egiptem a a Irakiem, do tego dodajmy jeszcze terytorium między Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym. No to jest coś, co całkowicie wywróciłoby porządek geopolityczny, a taki silny Izrael, musimy sobie zdawać sprawę, że nie zapomni o kwestii restytucji tak zwanego mienia bezspadkowego. Nie miejmy co do tego żadnych złudzeń. Dziękuję użytkownikowi VT1100 za wsparcie. Dziękuję serdecznie. Hun Polka. Na portalu X widać nagrania masowej ucieczki izraelskiej ludności cywilnej na Cypr. Czy należy się obawiać podobnej fali tych, którzy będą próbowali przedostać się do Polski? Czy mamy prawo odmówić? No, teoretycznie Polska ma prawo odmówić. Czy należy się spodziewać podobnej fali? Myślę, że tak, dlatego że spora część mieszkańców Izraela otrzymała obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze w czasie dziesięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy. Wiemy, że przecież konflikt na Bliskim Wschodzie to nie jest coś, co zaskoczyło świat. To było coś, o czym ja mówiłem jeszcze od grudnia 2017 roku, a jeszcze wcześniej było mnóstwo innych ekspertów zachodnich i wschodnich, którzy mówili o tym. Także w tym kontekście to nie jest żadne zaskoczenie. Myślę, że spora część, ta najbardziej wykształcona, ta najbardziej, powiedziałbym, może nie, też taka bardziej, najbardziej przedsiębiorcza, o, to jest może lepsze określenie, taka zapewniła sobie obywatelstwa innych państw, ale oczywiście tych, no właśnie, polskich paszportów zostało wydanych bardzo dużo i tak, jak najbardziej, jeżeli tutaj jest to pytanie od użytkowniczki, tak, należy się obawiać podobnej fali. Czy Polska realnie jest w stanie to zatrzymać? Nie, moim zdaniem nie, ponieważ lobby proizraelskie w Polsce jest zbyt silne. Jest zbyt silne. Marzanna Paweta, Rzeczpospolita Polska, finansując Ukrainę pieniędzmi polskiego podatnika, finansuje wojnę na Bliskim Wschodzie. W takim bardzo dużym, powiedziałbym, pośrednio tak, no pośrednio biorąc pod uwagę, że dzisiaj specjaliści ukraińscy są zaangażowani we wspieranie Izraela i Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, no to po części tak. Po części tak, biorąc pod uwagę także, że to jest system naczyń połączonych i że dzisiaj piloci amerykańscy, czy w ogóle że wojskowi amerykańscy są na Ukrainie, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Wiemy o tym, że firma Palantir też bierze duży udział we wspieraniu Stanów Zjednoczonych na kierunku, no też powiedzmy, nazwijmy to przeciwko Rosji, tak? W kontekście też Ukrainy. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że to są wszystko czynniki, które powodują wspieranie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Niewątpliwie to wspieranie Ukrainy, wspieranie amerykańskiego interesu, tej proxy war, którą rozpoczął w sensie traktowania wojny na Ukrainie jako proxy war. W taki sposób to określała administracja Bidena. Sam Marco Rubio przyznał, że to jest proxy war, że to jest wojna zastępcza, że Stany Zjednoczone za Bidena zaczęły osłabiać Rosję cudzymi rękami, rękami Ukraińców, tak? W tym kontekście. No i oczywiście pieniędzmi także krajów Unii Europejskiej. W związku z czym jest to pośrednie działanie przeciwko Iranowi również. Stefan Giedroyć, czy to prawda, że Arabia Saudyjska zabroniła wykorzystywania swoich baz do działań wojennych przez USA i Izrael? Były na pewno takie prośby ze strony władz w Riyadzie. Pytanie, czy to jest realne, czy to jest realnie realizowane, tym bardziej, że nie chodzi tylko i wyłącznie o działania stricte wojenne, lądowania samolotów, prawda, start rakiet, wystrzeliwania tych rakiet, ale chodzi także o działania wywiadowcze. Nie od dziś wiadomo, że Riyad jest jedną z takich kluczowych baz wypadowych dla CIA na Bliskim Wschodzie. No co do tego też nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Andrzej Rewicki, jak pan uważa, czy Iran doprowadzi do całkowitego zniszczenia Izraela? Iran jest w stanie wyrządzić bardzo duże szkody. Czy do całkowitego zniszczenia? Myślę, że broni Izraela broni jądrowa. Znaczy ta groźba możliwości użycia broni jądrowej czy broni termojądrowej nawet, broni wodorowej. Czyli gdyby doszło do próby zlikwidowania państwa Izrael, teoretycznie Stany Zjednoczone i Izrael mogą odpowiedzieć zmasowanym uderzeniem jądrowym czy też, no właśnie, termojądrowym, bronią wodorową w Iran i w ten sposób spróbować porazić te także miasta rakietowe, gdzie nie dają rady te bomby GBU-57 MOP. Przemek prosto. Czy chrześcijański sionizm pcha Amerykę na pomoc Izraelowi? Tak, uważam, że jest to jeden z bardzo ważnych czynników, takich ideologicznych. To jest coś, co bywało niedoceniane, natomiast patrząc na te zacietrzewienie Pita Hekseta, patrząc na to, że to zaczyna się powoli przekształcać w wojnę religijną, to uważam, że tak. Zresztą wystarczy spojrzeć na ten list, który był czytany konferencji Episkopatu Polski i te wszystkie, to całe mówienie o tych dwóch narodach wybranych i tak dalej. No spójrzmy, jak daleko sięga lobby proizraelskie. Urszula Orsa, 33-32. Panie doktorze, czy Izrael i Rosja mają jakieś wspólne interesy strategiczne? Tak, oczywiście, że tak. Benjamin Netanyahu wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem. Lobby proizraelskie jest bardzo silne w samej Federacji Rosyjskiej. Organizacja Chabad Lubavitch jest bardzo aktywna. Sam Władimir Putin także palił świece chanukowe. To też trzeba jasno powiedzieć. Na Kremlu odbywały się te wszystkie, nazwijmy to, wydarzenia. Jeżeli chodzi o takie interesy strategiczne, no to niewątpliwie współpraca wywiadowcza, na pewno współpraca sektorów wojskowych, na pewno tradycja związana z przerzuceniem Żydów rosyjskich z Związku Radzieckiego do Izraela, już mówimy o przełomie lat 80., 90., zresztą spora część tych przerzutów była realizowana przez Warszawę, stąd no właśnie ta tak zwana Operacja Most, stworzenie grupy realizacji Operacji Most, wszystko pod parasolem amerykańskim, także tak, tutaj sporo tych interesów strategicznych wspólnych było i jest po dziś dzień między Izraelem a Rosją. Obydwa kraje chcą być w nowym koncercie mocarstw, chcą być przy tym podziale tortu światowego, co do tego nie ma też żadnych wątpliwości. Jacek Mrozik, 48-65. Czy aresztowanie agentów CIA i Mossadu w Iranie nie można potraktować jako uciskanie mniejszości? No, to nie byli autochtoni, którzy tam mieszkali od dziesiątek, setek lat, którzy byli, prawda, uciskani. Rozumiemy oczywiście pewną ironię w tym pytaniu, natomiast no nie, tak absolutnie nie. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Polska powinna mieć dobre stosunki ze swoimi sąsiadami. Sąsiadów się nie wybiera. Polska ma prawie stuletnią umowę z Iranem o dobrych stosunkach, więc polski prezydent powinien być pośrednikiem między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. No trudno tu się nie zgodzić. No uważam, że ta rola mediatora, którą zresztą wskazuje nawet ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, mówiąc o tym, że Polska z uwagi na swoje dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi mogłaby być właśnie takim mediatorem, no ale należałoby rozpocząć od potępienia tego kryzysu humanitarnego wywołanego atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych, no bo przecież tu się nikt nie liczy z ofiarami cywilnymi, nie ma żadnego unikania ofiar cywilnych, tylko jest po prostu niszczenie infrastruktury. Pamiętajmy o tym, co robi Izrael w południowym Libanie, nie może, pamiętajmy o strefie Gazy, bo ja wiem, że teraz wszystkie oczy są skierowane na Iran i na tę tragedię, która się tam dzieje, ale też pamiętajmy o tragedii Palestyńczyków, o tragedii Libańczyków. Mówi się o zniszczeniu tych mostów i odcięciu drogi, prawda, ucieczki Hezbollahu, ale nie mówi się o wysiedleniach, masowych wysiedleniach, nie mówi się o zmuszaniu ludzi do eksodusu. No a przecież to jest zbrodnia wojenna. To jest zbrodnia wojenna, to są celowe działania w myśl właśnie doktryny Dahiyu. No bo jeżeli minister obrony Izraela, Israel Katz, informuje o wydaniu rozkazu dla IDF-u, dla Sił Zbrojnych Izraela, ze zniszczenia wszystkich mostów na rzece Litani, to jest rzeka w południowym Libanie, no to a armia ma też przyspieszyć wyburzanie domów cywilnych w miejscowościach libańskich, no wzdłuż granicy, czyli zgodnie z tym modelem, który Izrael przeprowadzał w strefie Gazy, no to przecież takie działania przypominają właśnie te działania ze strefy Gazy. Oczywiście wszystko pod pretekstem tego, żeby Hezbollah nie atakował Izraela, ale mamy do czynienia tutaj z ewidentnym wyburzaniem całych miast i wsi. To jest systematyczne działanie, no czegoś takiego, takie systematyczne wyburzanie całych miast i wsi, no tego na przykład na Ukrainie nie ma. A jak mówi premier Netanyahu, wszystko to w obronie cywilizacji zachodniej. No i to widzicie Państwo, macie jako żywo pokazane, jak aktualny jest George Orwell, jego książka 1984 czy Folwark zwierzęcy. Ci, którzy szermują hasłami pokoju, robią wojnę. Po prostu. Witam użytkownika Sol Invictus w programie Junior Partner. Dziękuję za wsparcie. Pytanie od użytkowniczki Basia. Basia NK 664. Czy Trump z Putinem mogli się dogadać, że tak się potoczy sytuacja, jaką mamy obecnie? Czy jednak Trumpa wszyscy ograli? No nie, nie, nie sądzę. Owszem, Trump jest w sieci, jest w kleszczach, w paszczy lwa, ryczącego lwa. Natomiast jeżeli chodzi o to porozumienie Trump-Putin, to jest moja hipoteza z 15 sierpnia 2025 roku, czyli z Anchorage, Alaska, spotkanie Trump-Putin. Obaj prezydenci Stanów Zjednoczonych Rosji spotkali się, do dziś nie wiemy, o czym dokładnie rozmawiali, bo to, że tam rozmawiali według mediów zachodnich o planie pokojowym dla Ukrainy, no to jest jakby jedna sprawa. Wiemy o tym, że rozmawia o tym i Witkow, i Kushner z Dmitrijewem i prawda, z całą delegacją rosyjską. To jakby jedna sprawa. Natomiast moim zdaniem te rozmowy się zupełnie nie toczyły na temat poszczególnych punktów. 20, 18, ile by ich nie było. To nie był główny cel rozmów w mojej ocenie. W mojej ocenie wszystkie następne wydarzenia na arenie geopolitycznej potwierdzają, że doszło do pewnego porozumienia geostrategicznego, czyli podziału stref wpływów i ustalenia pewnych zasad nowego koncertu mocarstw. I to jest moim zdaniem jeden z kluczy do zrozumienia tego wszystkiego. Niestety my jesteśmy nawet nie przy tym stole, ani nawet jako danie nie jesteśmy. Nie jesteśmy ani traktowani przez prezydenta Trumpa, ani jako podmiot, ani jako przedmiot, tylko niestety jako miejsce na mapie. Marian 56, 19, 56. Czy to prawda, że niemal wszyscy obywatele Izraela posiadają polskie paszporty? Nie, no wszyscy to nie, no bez przesady. Bogusław Rom. Dlaczego świat po prostu nie handluje ze sobą wzajemnie, nie przejmując się sankcjami? No nie, dlatego że istnieje w dotychczasowej historii, istniał zawsze ten hegemon, czy kilku hegemonów, którzy dzielili się strefami wpływów i dyktowali warunki. Czy to przez dominację finansową, chociażby system petrodolara, czy poprzez dominację militarną. Robson K., co pan doktor myśli o dzisiejszym liście episkopatu do wiernych, który miał być czytany dzisiaj w kościołach? No absolutny skandal, no to widać, te ogromne wpływy lobby izraelskiego, zresztą to co robi, no właśnie, jeden z duszpasterzy o nazwisku Ryś, no to tak naprawdę jeży włos na głowie to co się dzieje. Wojchaj 77. Dobry wieczór, panie Leszku. Pytanie właśnie a propos tych 12 baz na Ukrainie. Czy one dalej istnieją? Czy ma pan jakieś informacje o tych bazach? Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby były zlikwidowane. Myślę, że one cały czas funkcjonują. Pewnie się dyslokacja zmieniła. Wiemy, że ludzie z Zachodu biorą udział w walkach we wsparciu Ukrainy, także emerytowani czy rezerwiści w stopniach oficerskich ze strony, nazwijmy to, szeroko pojętego atlantyckiego Zachodu. To jest, nikt się z tym nie kryje specjalnie. Wiemy doskonale, że takie coś jest. Mnie bardziej ciekawi to, czy ile takich baz jest w Polsce. Ile amerykańskich tajnych baz jest dzisiaj w Polsce. Czy amerykańskich i brytyjskich. Bo wiemy o tej ośrodku Izbie Tortur w Starych Kiejkutach, w OKKW, ośrodku kształcenia kadr wywiadu, który został stworzony w 2002 roku. Pytanie, co dalej z właśnie obecnością amerykańską, bo są te bazy, które mają charakter eksterytorialny. Przyczyniła się do tego umowa o tak wzmocnionej współpracy obronnej między USA a Polską, podpisana 15 sierpnia 2020 roku. Ze strony rządu RP podpisał się pod tym Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Pan Błaszczak podpisał to, nie wiem, czy zdając sobie sprawę, że tworzy właściwie takie punktowe ośrodki eksterytorialne, gdzie my nie wiemy, co się w tych ośrodkach znajduje. Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest rola bazy w Redzikowie. Nie wiemy, jaka jest kwestia tych radarów wczesnego ostrzegania, jaki jest naprawdę prawdziwy cel i zadanie. To Amerykanie o tym decydują, jakie informacje zbierają, z których kierunków, nie licząc się kompletnie z naszym bezpieczeństwem. Te amerykańskie działania no przecież nie pozostają w próżni geopolitycznej. Nie ma czegoś takiego jak próżnia geopolityczna. W związku z czym zastanówmy się, jakie skutki będą miały działania amerykańskie w regionie. Jeżeli ktoś myśli, że kraje takie jak Rosja, czy nawet Białoruś, wystraszą się tutaj 8,5 czy 10 nawet tysięcy żołnierzy amerykańskich i co, i nie wystrzelą dronów czy rakiet, jeżeli będzie to zagrażało interesom tych państw strategicznym? No, przykład Bliskiego Wschodu pokazuje, że kraje słabsze od Rosji są w stanie zaatakować amerykańskie bazy, kompletnie nie mając, że tak powiem, tutaj żadnych skrupułów. Więc bierzmy to też pod uwagę. Mateusz Szuster, 3328. Dobry wieczór, panie doktorze. Czy tezy stawiane przez pana odnośnie funkcjonowania państw, ich reguł, ruchów i celów to jest oparte m.in. o teorię cywilizacji wybitnego Polaka Konecznego? Tak, oczywiście spora część formułowanych przeze mnie koncepcji czy ocen jest formułowana o chociażby książkę o wielości cywilizacji profesora Feliksa Konecznego. Książka z 1935 roku, pierwsze wydanie w Krakowie. Serdecznie zachęcam do zapoznania się. Można też wpisać moje nazwisko i nazwisko pana profesora Konecznego w wyszukiwarce na YouTubie. Wtedy powinien się pokazać mój odcinek podcastu geopolitycznego poświęconego teorii cywilizacji Feliksa Konecznego, a także jeden z programów Lustro Świata, w którym miałem przyjemność i zaszczyt brać udział i też był poświęcony właśnie teorii profesora Feliksa Konecznego, także zachęcam. I jeszcze kilka pytań. Szanowni Państwo, powoli będziemy się zbliżać do końca. O 20.00 zapraszam Państwa do obejrzenia obejrzenia mojej rozmowy z redaktorem Piotrem Szlachtowiczem na kanale PSTV. Będzie to spotkanie na żywo. Także jeżeli ktoś ma tutaj jeszcze czas i jeszcze nie został zmęczony zbyt mocno tutaj oglądaniem tego podcastu geopolitycznego, tego wieczoru geopolitycznego, to zachęcam o 20.00 przełączyć się na YouTubie na na PSTV, na program redaktora Piotra Szlachtowicza. Będziemy rozmawiać o tym, czy Iran wygrywa wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Czy te bazy są po prostu podsłuchami, pyta Bogusław Rom. No, upraszczając, można powiedzieć, że między innymi tak, ale to nie jest jedyna. Oczywiście ich funkcja to jest szeroko pojęte działania rozpoznawcze. To nie tylko podsłuchy. To także zbieranie szeroko pojętych danych elektronicznych. Pytacie Państwo, czy dla cudzoziemców są budowane osiedla w Polsce i tak dalej. Przypomnę tylko, że są organizowane tak zwane centra obsługi cudzoziemców za pieniądze zresztą z polskich składek do Unii Europejskiej. Tak bym to określił w przenośni. Musimy sobie zdawać sprawę, że władze Rzeczypospolitej przygotowują społeczeństwo do pogłębienia integracji, do pogłębienia centralizacji w Brukseli. Zatem to jest coś bardzo niebezpiecznego. Coś absolutnie bardzo coś niebezpiecznego, w związku z czym no, tu musimy sobie zdawać sprawę, że to zagraża. To ewidentnie zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich. Pytanie, co dalej z tym zrobić, bo widać, że ta pogłębiająca się federalizacja, że to nastawienie się na desuwerenizację państw narodowych, no nie służy Polsce. No to jest oczywiście uderzenie w żywotne interesy państwa polskiego, w podstawy konstytucyjne w ogóle funkcjonowania państwa polskiego. Wilk Z8O, jak trudna jest sytuacja Trumpa, co z inwestorami i miliardami, o jakie uszczuplił interesy tych ludzi. Jemu to kompletnie nie przeszkadza, spójrzmy na jego relacje z Miriam Adelson, z AIPAC-iem, z całym tym lobby proizraelskim. To jest oczywiste, że grozi mu teoretycznie impeachment, ale spójrzmy na cały kongres. Szacuje się, że na 80, niektórzy nawet mówią 90% kongresmenów w różnej mierze jest związanych z lobby proizraelskim. W takim układzie, jeżeli 9,5-milionowe państwo położone w Palestynie może narzucać swoją wolę geopolityczną supermocarstwu dysponującemu blisko ponad 5000 głowic jądrowych, mającym ponad 300, około 350 milionów mieszkańców, to o czym my mówimy? O czym my mówimy? Owszem, dzisiaj Izrael wykorzystuje swoją mniejszość i zorganizowane lobby w Stanach Zjednoczonych jako lewar geopolityczny, czy geostrategiczny w tym przypadku, bo mówimy też o wymiarze militarnym. El Presidente, panie doktorze, czy Nawrocki w Denver dostanie rozkaz wysłania wojsk do Zatoki Perskiej? Tego nie wiem, natomiast nie zdziwię się, jeżeli Donald Trump postawi sprawę jasno. Jesteście członkiem NATO, jesteście sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mamy bardzo ścisłe relacje, oczywiście różne umowy podpisane, oczekujemy wsparcia ze strony polskich wojsk specjalnych, macie doświadczenie w zajmowaniu platform wiertniczych, to jest kwestia Iraku, prawda, użycia gromu, macie też Formozę, macie też jednostki zabezpieczenia działań specjalnych, jednostki wsparcia, takie jak Agat, jednostki dowodzenia, jak NIL. Proszę bardzo, chodźcie z nami. Tak bym się nie zdziwił, gdyby ta sprawa została twardo postawiona przez prezydenta Donalda Trumpa. Pytanie, co zrobi prezydent Nawrocki, na pewno będzie mógł powiedzieć, że to będzie wymagało uchwały polskiego Sejmu, a rząd niekoniecznie się musi zgodzić, bo premier jest bliższy Brukseli niż Waszyngtonowi. I to byłaby taka rozsądna odpowiedź, czyli jakby pokazywanie, że tutaj mamy ręce związane. Może byśmy chcieli, może nie, ale nawet gdybyśmy chcieli, to mamy ręce związane, bo jest taki, a nie inny rząd, bo jest taka, a nie inne procedury konstytucyjne i musimy się z tym wszystkim liczyć. No krótko mówiąc, prezydent Karol Nawrocki w żaden sposób nie powinien się zgadzać na użycie Wojska Polskiego w działaniach wojennych przeciwko Iranowi. No to jest jakiś absurd kompletny. Absolutny absurd. Teresa H8361. Iran wystrzelił rakiety na wyspę Diego Garcia, 4000 km, co zszokowało USA i Izrael. Czym Iran może jeszcze zaszokować? Myślę, że tak, może zaszokować zasięgiem rakiet hipersonicznych, może zaszokować być może także użyciem kontrużyciem broni jądrowej. W tym momencie po zabójstwie politycznym Alego Chameneiego, Iran, będąc właśnie obiektem agresji bezprawnej i niesprowokowanej, może się zdecydować na wejście w posiadanie broni jądrowej. Tego nie możemy wykluczyć, tym bardziej, że Izrael posiada taką broń jądrową i nikogo nie pytał o zdanie, kiedy wchodził w jej posiadanie, może poza Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w przypadku ataku na Diego Garcia faktem jest, że ten atak się nie uda, ale to był bardzo ważny sygnał strategiczny, niezwykle istotny sygnał strategiczny, pokazujący, że po pierwsze Iran zachował środki naprawdę potężne uderzeniowe, po drugie ma bardzo wysoko rozwiniętą technologię i jest w stanie naprawdę uderzyć bardzo mocno. To znaczy ta kwestia głębi strategicznej wcale nie istnieje, ona się całkowicie przesunęła. To jest także ten skutek rewolucji w sprawach wojskowych. Użytkownik Jacek Mrozik, czy prezydent Nawrocki może powiedzieć, że za udział w wojnie w Iraku mieliśmy dostać ropę po dolarze za baryłkę? No tak, wiemy wszyscy o kwestiach offsetu, jak wyglądały za F-16, wszyscy wiemy, jak się zakończyły interesy polskie w Iraku, że w zamian za udział PKW, czyli polskiego kontyngentu wojskowego, Polska miała mieć intratne kontrakty, interesy. Wiemy, jak to się skończyło. Wiemy, że tutaj nie ma sentymentów, że Polska nie jest żadnym graczem, nie jest moim zdaniem Polska traktowana ani przez Wielką Brytanię, ani przez Stany Zjednoczone, ani tym bardziej przez Izrael jako przedmiot rozgrywki, nawet nie jako podmiot. Jest Polska traktowana jako miejsce na mapie. I to widać ewidentnie w wypowiedziach amerykańskich generałów, i tych generałów rezerwy, i tych generałów w służbie czynnej. Wielokrotnie o tym mówiłem i to szykowanie się do konfrontacji z Rosją na wschodniej flance NATO, w mojej ocenie niestety wchodzi powoli w fazę decydującą. Tak jak powiedziałem, i to niech będzie takim akcentem na koniec, papierkiem lakmusowym realnych intencji władz w Warszawie, władz III Rzeczpospolitej, będzie kwestia przyjęcia lub nie nowego ambasadora Rosji w Polsce, pana Georgija Michno. Szanowni Państwo, na dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Było nas ponad 5600 osób na żywo dzisiaj w ten niedzielny wieczór. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy, bezpiecznej nocy i do zobaczenia jutro w podcaście geopolitycznym. Dobranoc, kłaniam się.